En discussion portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
Gościem dzisiejszej rozmowy w Radiu Filozoficznym Set Contra jest pan dr Dariusz Karłowicz, autor książki Arcyparadoks Śmierci. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ludzie czasem zadają sobie pytania o śmierć. Czym ona jest? Czy ma jakiś sens? Tak naprawdę śmierć wydaje się dla nas jedną wielką, nierozwiązywalną zagadką. Czy do rozwiązania tej zagadki może nas przybliżyć zrozumienie męczeństwa? Wokół męczeństwa wydaje się, że prowadzone są czasem spory i debaty. Jakie mogłyby być przyczyny prowadzenia takich sporów?
No, problem śmierci oczywiście jest kluczowy w naszym doświadczeniu i pytanie, jak sobie z nim radzimy. Max Scheler mówił, że my ludzie współcześni uciekamy od tego doświadczenia, przeczymy jego rzeczywistości. I ja myślę, że to jest jakaś bardzo głęboka myśl, bo człowiek współczesny unika myśli o śmierci. Kultura skłania nas do myśli o tym, że żyjemy w takiej rodzaju iluzji nieśmiertelności, bo w sensie takim bym paradoksalnie empirycznym, to fakt naszej własnej śmierci jest faktem niedowodliwym, prawda? Znaczy, my w śmierć możemy własną wierzyć, jej potwierdzić empirycznie nie można, bo już po doświadczeniu nie istnieje podmiot eksperymentujący, mówiąc okrutnym żartem Quine'a, ale i współczesna kultura ma kłopot ze śmiercią jako przedmiotem wiary. My uciekamy przed tą prawdą i tak porządkujemy rzeczywistość. To widać w kulturze masowej, że to doświadczenie śmierci, choroby, przygodności w ogóle jest usuwane poza granice doświadczenia, prawda? Wyrzucono z centrum miast pod pozorami higienicznymi cmentarze, prawda? Aby przestaliśmy godzić się na umieranie w domu. Gdyby nie ruch hospicyjny, pewnie to by się w ogóle już nigdy nie zdarzało. Ludzi ciężko chorych wysyła się do szpitala, żeby tam umarli, prawda? I żeby nam oszczędzili, nam wszystkim, prawda? I nam, i naszym dzieciom, i wszystkim tego kontaktu z tym doświadczeniem. Śmierć przestała być tematem obecnym w sztuce. Jest taki obraz w Czarodziejskiej Górze Mana, gdzie w miejscu, gdzie przecież śmierć zdawała się mieć mocne obywatelstwo, prawda, w tym sanatorium w Berghof, że wiatyk był czymś wstydliwym, gdzieś tam w tylnymi korytarzami ksiądz z wiatykiem się przemieszczał, a i takie rzeczy jak wyprowadzenie zwłok odbywało się tak cichutko w logice asenizacji raczej niż dostojeństwa i majestatu śmierci. To jest rzecz bardzo, bardzo zastanawiająca i to dotyczy oczywiście całego spektrum, nie tylko śmierci, ale w ogóle tego wszystkiego, co się łączy z upływem czasu, z chorobą, z cierpieniem, prawda? Gdyby uwierzyć, że rzeczywistość wygląda tak, jak pokazują ją okładki kolorowych czasopism, to nie tylko nie mamy śmierci, ale nie mamy starości, choroby, zmarszczek. Nasze ciała są doskonałe, poprawione w Photoshopie, prawda? To jest jakaś bardzo zdumiewająca cywilizacja. Znaczy, że żyjemy w świecie, w którym to wszystko, co łączy się z przemijaniem, z umieraniem stopniowym, zostało zakwestionowane. I zresztą płacimy za to przerażającą cenę, bo ten sam mechanizm, który każe usuwać z oczu cmentarze i umieranie, prawda, też najchętniej wygnałby gdzieś poza nasze doświadczenie kalectwo, choroby, prawda, starość. Wielu z słuchaczy pamięta to straszliwe oburzenie, jakie towarzyszyło nieomal odbierane jako nieomal pornograficznej obecności starego Jana Pawła II, prawda? Ten taki sepleniący starzec ze stróżką śliny z ust był czymś po prostu oburzającym. Ludzie mówili, no jak, to przecież on powinien ustąpić, jak tak można, przecież zatrzymane są awanse w Watykanie i w ogóle dzieją się różne straszne rzeczy. No to absurd, on był źródłem wielkiej nadziei dla ludzi chorych i cierpiących. Wiem, że ludzie w szpitalach wieszali sobie zdjęcie właśnie tego starego Jana Pawła II, bo dawał im poczucie wartości, które nasza cywilizacja odbiera ludziom chorym. To nie jest przypadek, że odpowiedzią na to, co się nazywa utratą jakości życia, jest eutanazja, prawda? Że to, co jest odpowiedzią na zagrożenie rozmaitymi chorobami wykrywanymi w wieku popłodowym, prawda, że jest aborcja eugeniczna, bo my sobie z tym nie radzimy. Jednocześnie żyjemy w zamian tego w jakiejś takiej iluzji nieśmiertelności doczesnej, przedziwnej, trochę takim życiem wampirów. I zupełnie sobie nie radzimy ze skutkami takiego postawienia sprawy, bo cała cywilizacja europejska zbudowana na tym imperatywie fedonowym, który rozwój duchowy traktował jako rodzaj przygotowania do śmierci, zbudowana była na przekonaniu, że tylko życie w obliczu śmierci nadaje sens, radość i pogodę doczesności, prawda? Jeśli wiemy, że pomrzemy, to dzisiejsza chwila, ta chwila, kiedy tu siedzimy i rozmawiamy, ma sens i wartość, prawda? Nigdy się nie powtórzy, prawda? Albo wykorzystamy ją w sposób właściwy, godziwy, ciekawy, pasjonujący, wypijemy ją do dna, prawda? Rozsmakujemy się w niej, bo jeśli nie, to ona minie i nie wróci. Wampir patrzy na swoje życie jako na sekwencje całkowicie bezwartościowych chwil, prawda? Bo one się nigdy nie skończą, będą zawsze, prawda? Co nakłania do robienia tego, co tak pięknie ksiądz Jan Twardowski wskazał w takiej normie pośpiechu w kochaniu ludzi, prawda? Po co się śpieszyć, jak się jest wampirem? Więc my żyjemy w takiej cywilizacji wampirzej w tym sensie, prawda? Żyjemy iluzją nieśmiertelności tak długo, jak długo nie staniemy się mniej wartościowi. A kiedy staniemy się mniej wartościowi, usunie się nas z widoku. Także to wszystko jest jakimś wielkim zaprzeczeniem ogromnie długiej tradycji, która moim zdaniem dzisiaj stawia nas w obliczu pewnej bezradności. A to, że sobie ze śmiercią nie radzimy, mamy na to liczne dowody. Ja nieraz sobie myślę, że dzisiaj w dobie, w której nawet Kościół lęka się myśli o śmierci i zmienił nazwę sakramentu ostatniego namaszczenia na sakrament chory, czy nie dlatego, że boi się straszyć ludzi, prawda? Księże rzadko dzisiaj podczas kazań mają odwagę mówić o śmierci. Właściwie nie wiem, czy dzisiaj poza agentami ubezpieczeń na życie ktoś w ogóle ma odwagę mówić i myśleć o śmierci. To jest temat zakazany. No ale przechodząc do kwestii męczeństwa. Męczeństwo jest elementem, składnikiem tej kultury, w której horyzont śmierci wydawał się czymś bardzo ważnym. Odnoszenie się do niego było istotne, bo dawało pewną miarę duchowego wzrostu, prawda? Ludzie, powtarzając za platońskim Fedonem, że filozofia, a szerzej życie duchowe jest formą ćwiczenia się w śmierci, przygotowywania się w śmierci. Nie mieli na myśli jakiejś perspektywy takiego ponurego masochizmu, prawda? Bo dzisiaj jak słyszymy te hasła z Fedona, to myślimy sobie, Boże, co za ponuractwo, prawda? Co za jakaś straszna, pesymistyczna wizja, co to za filozofia. Filozofia ma być wesoła, dowcipna, prawda, rozrywkowa, ale że była myśleniem o śmierci coś okropnego. Nie było w tym nic okropnego. Chodziło o rzecz, którą i my na pozór bardzo sobie cenimy, chociaż inaczej to definiujemy, bo chodziło o wolność, prawda? Człowiek ćwiczył się w śmierci, jak powiada Sokrates w Fedonie, nie dlatego, żeby się dołować, tylko dlatego, żeby się uwalniać, prawda? Miara, jaką stanowiła ten metr sefr, jakim była wizja człowieka gotowego do śmierci, przygotowanego do śmierci, taki metron, taki mędrzec, miara, człowiek już wyćwiczony w umieraniu, to był człowiek po prostu, wiedzieli o tym wszyscy, wolny, prawda? Wolny od tych wszystkich rzeczy, które ludzkiego ducha poniżają, wolny od strachu przed utratą dóbr doczesnych, wolny od strachu przed opinią ludzką, wolny wreszcie od tego arcylęku, prawda? Lęku o tym, lęku, że pomrzemy. I człowiek uwolniony z tego wszystkiego był po prostu człowiekiem szczęśliwym, no, człowiekiem, który wreszcie spokojnie zasypiał, wreszcie z radością się budził i wreszcie w całym dostępnym człowiekowi stopniu mógł cieszyć się chwilą obecną, prawda? Także męczeństwo w tym sensie jest zjawiskiem z dzisiejszej perspektywy bardzo trudnym do zrozumienia, bo męczennik to jest w istocie po prostu człowiek, który dowodzi, który świadczy o istnieniu pewnych dóbr, które są wyższe od wszystkich dóbr, które ludziom wydają się ważne, prawda? To jest człowiek, jak powiedzieliby filozofowie, przygotowany do śmierci, czy w śmierci wyćwiczony. Ale to jest dopiero połowa historii, prawda? Bo to ćwiczenie w śmierci pokazuje negatywną stronę męczeństwa, prawda? Męczennik to jest ktoś, kto uwolnił się od pewnych ograniczeń, ktoś, kto potwierdził, no właśnie, a tu się zaczyna ta część pozytywna, ktoś, kto potwierdził, że jego rozum panuje nad namiętnościami, prawda? Ktoś, kto potwierdził, że ta właściwa hierarchia, naturalna hierarchia człowieczeństwa jest stanem rzeczy, prawda? Jest jego doświadczeniem, jest pewną wewnętrzną harmonią. Ludzie żyjący w tej kulturze myśleli sobie często o człowieku jako jeźdźcu na koniu, prawda? No to męczennik to jest taki człowiek, który prowadzi konia, a nie koń go prowadzi, prawda? To jest ten stan wolności, ale też panowania nad tym, co jest nam dane, prawda? W co jesteśmy wyposażeni, to nie nasze nieuporządkowane pragnienia, namiętności nami rządzą, tylko rozum, prawda? Czyli to jest ten ktoś przygotowany do śmierci od strony pozytywnej, ale to jest jeszcze nie wszystko, bo ten obraz pozytywny, on od zawsze też u tego samego Platona, który mówił, że filozofia jest przygotowana do śmierci, jest jeszcze druga taka bardzo ważna definicja tego, czym jest ludzki cel, czym jest cel filozofowania, kim jest mędrzec. On powiada, że celem filozofowania, z jednej strony oczywiście to jest przygotowanie do śmierci, a z drugiej strony on powiada upodobnienie do Boga wedle możliwości. A to tak tajemniczo brzmi dla chrześcijańskiego ucha, nawet tak trochę świętokradczo. Ale wcale nie wydawało się świętokradcze właściwie dla prawie całej tradycji chrześcijańskiej, która chętnie obie definicje podchwytywała. Co więcej, bardzo wielu ludzi, którzy obserwowali starożytnych męczenników, powiadali, no jak się na nich patrzy, to choć trudno w to uwierzyć, choć to zdumiewające, bo to ludzie prości, żadni odziani w płaszcze filozofowie, prawda? Często ludzie nieuczeni, często niewolnicy, kobiety, dzieci, ludzie młodzi. wcale nie jakiś taki wspaniały, stoicki mędrzec, prawda, rzadki jak Feniks, ale tacy sobie ludzie, jakich widujemy na targu, prawda? I oni się zachowują tak w obliczu pewnego wyjątkowego ryzyka, jak filozofowie pisali przez wieki, zachowywałby się doskonały mędrzec, prawda? Nie boją się śmierci, są pogodni. Nie ma w nich, byśmy powiedzieli w języku współczesnym, resentymentu, żalu, niechęci. Kiedy stają w obliczu wyboru najwyższego dobra duchowego i życia, to nie mają wątpliwości, prawda? Znaczy są pozbawieni jakichś, i co więcej, to po nich widać. I to się łączy jeszcze z kilkoma takimi rzeczami bardzo ciekawymi, bo słowo męczennik ma bardzo dziwną historię. Po polsku tego nie czujemy, bo to idzie źródło słów od męki, prawda? Kojarzy nam się z cierpieniem, które jest znoszone. Męczennik to ktoś męczony, prawda? Nie zmęczony, ale męczony, prawda? Ktoś, kogo męczono, umęczono. To słowo i po grecku, i po łacinie miało zupełnie inny źródło słów. Taki na pierwszy rzut oka zupełnie zdumiewający, bo znaczyło świadek. No i to dokładnie w tym samym znaczeniu, jakim my mówimy świadek, prawda? Czyli zarówno sądowym, prawda? Tak mówiono, martis testis, tak mówiono o ludziach stojących w sądzie, prawda? Których wzywano, żeby potwierdzili to, co widzieli. Ale i też w sensie potocznym, prawda? Ktoś świadczy o czymś, bo coś widział, prawda? Bo coś wie. Proszę, mamy tutaj świadectwo pana redaktora, prawda? Który był gdzieś i nam coś opowiada, prawda? Ja mogę poświadczyć, że 15 minut temu widziałem budynek UKSW od zewnątrz, prawda? I nie było ani jednego studenta. O, to jest świadectwo. Prosta sytuacja, prosta relacja. No to co to ma wspólnego z męczeństwem na pierwszy rzut oka? No, gdzie się te rzeczy składają? No, oczywiście trochę wyjaśnia sprawę fakt, jak się czyta akta męczeńskie, że ci ludzie coś mówią, prawda? Czyli oni, no i tu się już godzimy. Jest jakaś taka intuicja językowa, która pozwala nam mówić, że ktoś coś poświadczył, prawda? Zaświadczył o czymś. Ale oni to by rozumieli jakoś dużo głębiej i traktowali to znaczenie męczeństwa jako świadectwa, jako taką bardzo integralną, zasadniczą sprawę. Oni po prostu uważali, że świadek to człowiek, który w momencie męczeństwa, w momencie dokonania tego wyboru, tego kluczowego wyboru, tego oddzielającego człowieka jeszcze niewolnego od człowieka w pełni wolnego, tego, który oddaje sprawiedliwość prawdziwemu porządkowi duchowemu, że oni się przemieniali. Stawali się kimś innym, coś widzieli i mogli o tym, co widzieli, powiedzieć. Jan Kozłowski napisał taką bardzo ciekawą książkę o filolog klasyczny z Uniwersytetu Warszawskiego, taką bardzo ciekawą książkę, która mówi o tym, jak w aktach męczeństwa starożytnych znajdują się potwierdzone, powracający wątek przemienionego ciała. Oni uważali po prostu, że patrząc na męczennika, nagle widzą kogoś, kto tu jeszcze na ziemi staje się kimś jakby z drugiej strony, prawda? Jakby poświadczał rzeczywistość eschatologicznego zmartwychwstania. To w ogóle zdumiewające. Świadkowie ci właśnie męczennicy bardzo często opowiadają, święty Szczepan, prawda? Pierwszy męczennik. Mówi o tym, co widzi, prawda? To, co widzi, jest świadkiem wprost, staje naprzeciwko ludzi, którzy go sądzą i mówi, co widzi, prawda? No tutaj to świadectwo ma bardzo silną analogię sądową i zarazem jakby procesową. To jest interesujące, bo natknąłem się na takie teksty, które mnie bardzo uderzyły w pewnym momencie, które potwierdzały, że bardzo wielu starożytnych uważało, że męczeństwo czegoś dowodzi. Bardzo to mnie zaskoczyło, no bo oczywiście zgodzimy się z taką frazą, że no dowodzi męstwa, prawda? Dowodzi determinacji, prawda? Ktoś nieżyczliwy powiedziałby, dowodzi fanatyzmu, uporu, prawda? Ktoś nastawiony pozytywnie powiedziałby, dowodzi determinacji, odwagi. No i to rozumieli jakoś inaczej. Mówili, nie, to jest dowód, prawda? Oni tutaj o czymś świadczą i to świadectwo sprawia, że my wierzymy, że to, w co oni wierzą, jest... My widzimy, że to, w co oni wierzą, jest prawdziwe, prawda? To natknąłem się na taki fragment u świętego Pawła zaskakujący, w którym on mówi, że coś może zostać jakby udowodnione przez okazanie. Długo tego nie rozumiałem i ponieważ filozofa interesują kwestie dowodów wiarygodności różnych rzeczy, a kwestia dowodu wiarygodności chrześcijaństwa jest jedną dla filozofa chrześcijańskiego z rzeczy najważniejszych, więc zacząłem się zastanawiać, cóż to jest za dowód. I jestem dziś głęboko przekonany, że to bardzo trwała tradycja chrześcijańska, która każe widzieć męczeństwo jako najważniejszy z dowodów prawdziwości chrześcijaństwa. I to jest ciekawe, bo nawet nie znając tradycji starożytnej, wielu ludzi dzisiaj tak myśli. Pamiętam, że kiedyś nieżyjący już lider opozycji demokratycznej Jacek Kuroń mówił, że ksiądz Jan Zieja, taki wielki duszpasterz związany z Komitetem Obrony Robotników, był dla niego dowodem istnienia Boga. Prawda? Tak dziwnie brzmi, ale też bałem się, że wiele osób powie, że chociaż ma to walor takiej literackiej frazy patetycznej, a nie konkretnej, to jest jednak jakoś zrozumiały. Prawda? Każdy z nas miał taką intuicję pewnie kiedyś w życiu, którą bardzo trafnie wyraził Francis Osborne, taki australijski filozof, wielki znawca filozofii patrystycznej, który powiedział, że w tradycji chrześcijańskiej prawda przychodzi do nas zawsze za pośrednictwem ludzi. No to takie zaskakująca myśl, prawda? Bo my dzisiaj żyjemy w świecie prawd zobiektywizowanych, więc myślimy sobie, po co ludzie, prawda? Wystarczą książki, internet, ale zarazem jest też tak, że dobrze wiemy, że w obszarze, który przekracza poza to, co nazywamy wiedzą, w obszarze mądrości, w obszarze takich prawd, które łączą się z pytaniami o cel, o sens życia, prawda, to wtedy, jeżeli mówimy o takiej prawdzie, to powiemy sobie, no to rzeczywiście, no bywają książki, które nas gdzieś podprowadziły, prawda, bywają książki, które dały nam do myślenia, ale żeby odczuć coś jako ważki argument, potrzebujemy do tego przykładu, prawda? Człowieka, który, no właśnie, i powiem bardzo spontanicznie, zaświadczy o prawdziwości tych słów, prawda? Mówimy nieraz, no czytałem książkę jakiegoś człowieka, bardzo byłem tym poruszony, potem go poznałem i bardzo się rozczarowałem, prawda? To śmieszne, powie ktoś, no to co się rozczarowałeś, to już ma to wspólnego, prawda? On powie, tak bardzo się rozczarowałem, jednak okazało się, że on nie zaświadczył o tym, co napisał, prawda? No my sobie próbujemy z tego szydzić, mówimy, nie, no to drogowskaz nie musi iść tam, gdzie pokazuje, powiadają różni ludzie, ale to jednak ten problem mamy. To dobrze rozumieją ludzie pobożni, prawda? To jest jakoś tak, że możemy mieć najgłębszą świadomość tego, że ksiądz i kościół to są różne rzeczy i że niepobożny czy zgoła, no najdelikatniej mówiąc, nieświęty ksiądz nie powinien obciążać kościoła, a jednak, prawda, i odwrotnie, tacy świadkowie mówią coś bardzo ważnego. Także Także męczennicy to jest taki bardzo ważny trop, bo oni poświadczają o czymś, co widzą, poświadczają przez to, kim są. To jest taka dziwna kategoria w starożytności, dość rozpowszechniona, nie tylko dotycząca filozofii chrześcijańskiej, ale w ogóle filozofii dowodu przez czyn. Oni bardzo byli związani z tym sposobem myślenia. Dzisiaj pewne elementy struktury myślenia, którym to doświadczenie było oprawione, wyparowały, prawda? My już nie czytamy powszechnie Fedona i ta i teta i nie czytamy Epikteta i Plutarcha i tak dalej, ale dość dobrze rozumiemy. To jest jakoś intrygujące. Nie wiem, jakby to można było dzisiaj wyjaśniać współczesnym językiem, ale to jest tak, że nie jest to doświadczenie dla nas niezrozumiałe, a dla chrześcijan męczennicy byli tak niezwykle ważni, bo upodabniając się do Boga wedle możności, upodabniali się przede wszystkim do Chrystusa. I w tradycji chrześcijańskiej ta niezwykła waga, jaką przykładano i przykłada się do męczenników, bierze się z tego, co w starożytności określano mianem ikoniczności. Czy jak to powiedzieć, podobieństwa szczególnego. Mówiono o męczennikach, że są ikona tu Chrystu, prawda? Że są obrazami Chrystusa. Albo że są kolega passionis cum Christum, widzi łacinnicy. I to jest bardzo interesujące, bo męczennik zdawał się takim sposobem, w jaki historia pasyjna, ale historia śmierci i zmartwychwstania powtarzała się na oczach kolejnego pokolenia. Tak jakby dochodziło do takiej wielkiej powtórki z Golgoty i zmartwychwstania. Oni widzieli i my dzisiaj widzimy w męczennikach Chrystusa. Dla mnie ważnym motywem napisania tej książki było doświadczenie niesłychanie istotne dla mojego pokolenia, męczeństwa księdza Jerzego Popiełuszki. Tak, on dla mojego pokolenia był taką miarą, stał się taką miarą. Ksiądz Żoliborza, zaangażowany w chronienie prawdy w epoce kłamstwa i przyzwoitości w epoce łajdactwa i człowieka w epoce nieludzkiej, został zamordowany przez zawodowych urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Panów, którzy się trudnili prześladowaniem Kościoła, taki mieli zawód, że prześladowali Kościół, na ogół zajmowali się prowokacjami, dezinformacją, pobiciami, ale czasem przychodziło też kogoś zabić, prawda? No i ten urząd działał całkiem niedawno w Polsce. Dobrze, żeby mieli to w pamięci rozmaici kleryki, bo to jest dla nas chrześcijan pewien kontekst dzisiejszych rozmów o Kościele i świecie współczesnym, bardzo żywy kontekst. No i oni po prostu któregoś dnia porwali księdza Jerzego i go zamordowali. A ponieważ był to człowiek, który ponad wszelką wątpliwość świadom ryzyka śmierci świadczył o objawionej prawdzie w sposób mężny, więc nie mieliśmy od początku wątpliwości, że blisko nas, w naszym sąsiedztwie, a nie był to jedyny kapłan zamordowany przez komunistów, prawda, i to nawet w tym czasie, ale on jakoś szczególnie stał się dla nas tym, co Arystoteles, mówiąc o mędrcu, nazywał metron, prawda, metron, miarą po prostu człowieczeństwa, wolności, odwagi. Nieraz się potem zastanawiałem, jak to się stało, że moje pokolenie okazało się tak jednak w zasadniczym, filozoficznym w sensie nieczułenewskie pokusy relatywizmu, postmodernizmu. Bo myśmy mieli doświadczenie, tak, myśmy mieli doświadczenie świadka. Tak, wiedzieliśmy, że to nie jest prawda, że wszystko jest tylko przypisami do przypisów i że wszystko da się zrelatywizować do narracji, bo wiedzieliśmy, że jest taki punkt, w którym coś, co przekracza historię, w historii się pojawia, prawda? Znaczy, że nie wszystko daje się zrelatywizować do historii, okoliczności, kontekstu, bo nagle ujawnia się coś, co przeczy takiej relatywizacji, prawda? Taką i pojawia się to z mocą epifanii, prawda? Znaczy z mocą takiej zdumiewającej i przeczącej całej tej skłonności naszej codziennej do relatywizowania naszych, do dostosowywania naszych zachowań, wyborów do okoliczności i im silniejsze determinanty istnieją, które kazałyby nam wierzyć, że nacisk tych okoliczności jest nieubłagany, prawda? W tym sensie takie ogromne znaczenie dla polskiego kościoła posiadało świadectwo ojca Maksymiliana Kolbe, prawda? Przecież chodziło tam o wierność Bogu pojmowanemu jako miłość za cenę, która była dużo wyższa niż cenę, bo ja wiem, lepszej pensji, dobrej pracy, prawda, dobrze ułożonego życia i tak dalej. On uważał, że i to w warunkach, które przecież my znamy te opisy, prawda, czytaliśmy Borowskiego. Diagnoza Borowskiego jest jasna, prawda? Nie ma tam miejsca na żadne dobro. Tam nie było miejsca na żadne dobro, prawda? Nie było takiego, powiada Borowski, który by się nie dał złagrować, prawda? To nie była przestrzeń, w której można było się zachować normalnie, przyzwoicie, dobrze i nagle okazuje się, że w takim miejscu, no właśnie, co się dzieje, prawda? No chrześcijanin wyrastający z tej tradycji, o której mówię, no po prostu nagle doszło do upodobnienia się do Boga wedle możności, prawda? Objawiła się ikona Chrystusa, objawił się Chrystus po prostu, nagle w Auschwitz, prawda? W Auschwitz. Objawił się i dał się umęczyć po raz kolejny w bunkrze głodowym, prawda? I tak jest z księdzem Jerzym, i tak jest z tymi świadectwami. One są wyjątkowe, tak, bo my na ogół ulegamy. Na ogół tak. Ale nagle ujawnia się coś, poprzez tych ludzi, co daje nam dowód istnienia jakiejś rzeczywistości niezmiennej, niepodlegającej relatywizacji, prawda? Czegoś, co przekracza historię. To jest epifania, tak. To jest rodzaj epifanii. Zdumiewający, prawda? Nie do zniesienia. I chyba o to chodzi przede wszystkim w męczeństwie.
Może spróbowałbym zapytać, czy dałoby się spróbować nakreślić różnicę pomiędzy dobrowolnym samobójstwem, a właśnie męczeństwem. Niektórzy mogliby się doszukiwać takich różnic. Wiemy, że w historii filozofii takie próby usprawiedliwienia samobójstwa były dokonywane. Również w literaturze, na przykład Dante opisywał w Boskiej Komedii Marka Poncjusza Katona, który znajdował się w czyśćcu, a nie w siódmym kręgu piekła, tam gdzie Dante przewidywał dla niego miejsce. Ale takie próby były też dokonywane przez Cicerona, ale Augustyn mówił jednoznacznie, że nie ma żadnej wątpliwości co do wartości moralnej odebrania sobie życia, że jest to moralnie złe i niedopuszczalne.
No, znaczy to jest tak, że w tradycji nie tylko chrześcijańskiej, prawda, ten spór się toczy. Bo on się w dużym stopniu łączy z, tak powiedzieć, z dyskusją o naszych prawach do własnego życia, prawda? I to jest I to jest sprawa trudna. U Platona samobójstwo jest czymś nagannym, prawda? Bo on uważa, że życie jest pewną służbą, prawda? Jak czytamy w Księdze Hioba, potem milicja animis vita humana intercis, prawda? Jest służbą, jest ludzkie życie na ziemi i my nie możemy sami zejść z posterunku, powiadają przeciwnicy samobójstwa. Rzecz jasna, powie ktoś, no a czym się różni męczeństwo od samobójstwa? No, przede wszystkim tym, że nie jest ono wybrane, prawda? Że ta sytuacja nie jest czymś, czego szukamy, prawda? Oczywiście to nie jest takie proste, bo są znani chrześcijanie, którzy marzyli o możliwości takiej próby, ale Kościół jest bardzo ostrożny od początku, prawda? Powiada, nie szukaj męczeństwa, nie szukaj. Oczywiście, mówię, są przykłady takiego wielkiego chrześcijańskiego entuzjazmu, takiego pragnienia upodobnienia się do Chrystusa, w którym się pojawia ten wątek marzenia o męczeństwie, prawda? Ale jak powiadam, Kościół jest bardzo ostrożny, powiada, nie ryzykuj próby, w której nie od ciebie zależy, jak się zachowasz, prawda? Męczeństwo jest bardzo konsekwentnie traktowane, czy postawa męczennika jest traktowana jako łaska. Chrześcijanie bardzo mocno podkreślają tę różnicę z pelagianizmem, prawda? To nie jest tak jak w stoicyzmie dowód takiego wyćwiczonego hartu ducha, który zależy wyłącznie od mędrca. Nie. Tutaj bez tego pierwiastka łaski to przemienienie, to uzyskanie nieomal pełnej ludzkiej doskonałości jeszcze za życia byłoby niemożliwe. Także wydaje mi się, że tutaj struktura samobójstwa w sensie zasadniczym jest czymś zupełnie innym, bo to jest pożądanie śmierci ze względu na jakieś dobro, prawda? Albo jeśli jest to ze względu na jakieś dobro, a nie ze względu na uwolnienie się, to wtedy trudno mówić o samobójstwie. Chociaż oczywiście są takie przypadki i to chrześcijanie dyskutują, wyboru dobra fałszywego, prawda? Więc tutaj ocena tego, co jest samobójstwem, a co będzie męczeństwem, zależy od przyjmowanej perspektywy. Tak jak można dyskutować się nad zakresem pojęcia, można dyskutować nad zakresem pojęcia samobójstwa, to można też dyskutować nad zakresem pojęcia męczeństwa, prawda? Ktoś może powiedzieć, że ktoś jest męczennikiem, bo ja wiem, miłości do nieszczęśliwej miłości, prawda? No to święta Augustyna to powiada martyres fecit non penas et causa, prawda? To nie kara czyni męczennikiem, ale powód. Czy nie wystarczy być skazanym na śmierć, prawda? Przez surowego ojca, który nie chce wydać za mąż swojej córki, prawda? A ma możliwość zgładzenia kandydata, prawda? To, no to taki ktoś nie byłby męczennikiem w oczach świętego Augustyna, ale bo ja wiem, w oczach wyznawców jakiejś sekty nieszczęśliwej miłości do córek złych gubernatorów już pewnie mógłby uchodzić za męczeństwo. Także tu jasne to pojęcie można stosować z pewną rozciągłością. Dla chrześcijan różnica między samobójstwem a męczeństwem jest zasadnicza, prawda? Męczennik stawiony przed wyborem utraty jakichś dóbr, wyparcia się Chrystusa, wybiera wierność Chrystusowi, nawet jeśli kosztuje go to życiem, ale śmierć nie jest tu celem, prawda? Znaczy śmierć jest skutkiem wierności, a nie intencją i niechęć ucieczki ze świata, prawda? A konieczność wyboru czyni kogoś męczennikiem. Można zostać jasno skazanym na śmierć. I wówczas też jest tak, że męczennik jest tym, który jeśli warunkiem uwolnienia byłoby zaparcie się Chrystusa, postanie wiernym. W tym sensie na przykład chrześcijanie byli skłonni myśleć jako rodzaju męczennika Sokratesie, prawda? Wierność pewnym rozumnym zasadom uważał za istotniejsze od życia, prawda? No ale nie był to w oczach chrześcijan męczennik par excellence, ponieważ jakkolwiek wierzyli bardzo głęboko, że jest takim, jego życie i jego zasady czyniły go nieomal chrześcijaninem, to przecież nie znając Chrystusa, chrześcijaninem być nie mógł. Ale już na przykład męczennicy machabejscy starotestamentowi też wydawali się kimś takim nieomal bliskim temu ideałowi. Także te rozróżnienia, oczywiście tu nie ma rady na polemistów, którzy nie zgodzą się przyjąć perspektywy chrześcijańskiej. Cóż, jeśli zechcą myśleć o męczennikach jako samobójcach, to można sobie wyobrazić taką strukturę definicji pojęć, prawda, w której chrześcijaństwo będzie się wydawało samobójstwem. Skala ocen jest bardzo rozmaita. Co więcej, ona jest wpisana, skala tych, znaczy obecność tych negatywnych ocen jest wpisana w samą naturę tego wyboru. Chrześcijanie, a wcześniej bardzo liczni filozofowie podkreślali paradoksalność wyboru prawdy. Tak, ona zawsze będzie się jawiła jako dziwna, niezrozumiała, osobliwa. I choć nie jest to dowód wystarczający, to bardzo... Znaczy nie wystarczy być paradoksalnym, żeby należeć do grona wyznawców prawdy. To przecież niezmiernie rzadko się zdarza, by ktoś, kto jest prawdy blisko, zyskiwał powszechną akceptację.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję za uwagę i za gościnę.
Gościem Radia Filozoficznego był dr Dariusz Karłowicz. Bardzo zachęcam do przeczytania książki Arcyparadoks śmierci. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Aux discussions portant sur les questions actuelles.
Mais je ne peux pas être pour les langues, ce que l'ami dit mon slip.
Vous avez un titre, je crois que c'est une idée de philosophie.